przy mikrofonie Paweł Grzelak, zapraszam na chwilkę, mam nadzieję, ciekawej historii. Nie sposób ukryć, że jedzenie i historia, a co za tym idzie historia jedzenia, są moimi wielkimi pasjami. Prawie w każdym odcinku przytaczam co najmniej jeden historyczny przepis pasujący akurat do dnia nietypowego. Jednak 17 maja świętujemy Dzień Pieczenia, a ja już opowiadałem historię piekarzy. Ale pojawiło się ledwie kilka przepisów na pieczone dania, dlatego dzisiaj zapraszam na historię nie ludzi, a tego jak piekli na przestrzeni wieków. Opowiem o czterech zupełnie różnych daniach pieczonych w przeszłości. Będziemy poruszali się po osi czasu bardzo klasycznie. Zaczynamy bowiem od starożytności. Jeśli mówimy o przepisach ze starożytności, na myśl najszybciej przychodzą dwie książki, które takowe zawierają. De Agricultura i De Recoquinaria. I o ile pierwsza jest bardziej poradnikiem gospodarczym, w większości skupiającym się na skutecznych metodach zmuszania niewolników do pracy, to druga jest już książką kucharską pełną gębą. Przepisy w poprzednim odcinku pochodziły właśnie z De Recoquinaria i dzisiaj też do niej sięgniemy. Posiłków nie należy zaczynać na słodko, więc przepis będzie wytrawny. Pieczony placek szparagowy. Aby go przyrządzić, należało dobrze umyte szparagi zetrzeć w moździerzu, wymieszać z wodą i przecedzić przez ścierkę. Następnie ugotować lub upiec na ogniu pokrojone gałęzie figowca i odstawić na bok. Teraz najtrudniejsze. W moździerzu trzeba było zetrzeć pieprz, dodać do niego bulion, szklankę wina i w niedużym garnku podgrzać razem z jajkami, oliwą, wcześniej stertymi szparagami i sosem garum, o którym opowiadałem ostatnio. Trzeba było to podgrzewać aż zgęstnieje. W natłuszczonej formie do pieczenia układano figowca, zalewano go zgęstniałą miksturą i pieczono. Rzymianie jeszcze posypywali to pieprzem i podawali na zimno. Takie cuda pieczono w kamiennych piecach ustawianych wewnątrz budynków. Piece te pozwalały na utrzymanie przez długi czas równej temperatury, w przeciwieństwie do otwartego ognia. Miejsce w kamiennym piecu zajmował również sernik, o którym za momencik. W piecu ów sernik zajmował najzaszczytniejsze miejsce, ponieważ przeznaczony był na stół króla angielskiego. Mimo to nic nie stało na przeszkodzie, aby w wolno stojącym piecu obok królewskiego sernika znalazły się wypieki dla reszty dworu. Przepis na sernik, podobnie jak ten na omawiany w odcinku o plackach Tartis in Applis, pochodzi z Form of Curry, najstarszej angielskiej książki kucharskiej z XIV wieku. Jeśli chodzi o jakość samego przepisu, to odstaje on od tego starożytnego. Jest jeszcze mniej precyzyjny, choć pojawiają się chociaż proporcje między składnikami. Wierzcie mi, nie jest to norma. Aby przyrządzić sernik, zwany sambuka, kucharze Ryszarda II zaczynali od przygotowania ciasta. Nie opisali niestety jakiego konkretnie, więc tego nie wiemy. Piekli je na sucho, zostawiając miejsce w środku, a później dodawali do tegoż miejsca resztę składników. A były to jajka, czarny bez, śmietana, cukier i przyciśnięty przez sitko ser, który nam przypominałby coś pomiędzy twarogiem a serkiem wiejskim. Odpowiednie ubicie jajek było wymagane, żeby ciasto urosło. Wszystko to ze sobą mieszano, pakowano do ciastowej formy, dopiekano do końca i podawano. Powiem wam, że król Ryszard chyba bardzo lubił słodkości, w Form of Curry słodkich przepisów jest cała masa. Jednak chyba nikt tak bardzo nie uwielbiał przesady w przyprawach, a zwłaszcza w tych słodkich i pikantnych jak nasi szlachcice. Jeśli podobnie jak mi zdarza się wam poczuć jak wieloryb po zbyt obfitym jedzeniu, to spokojnie, nie zbliżamy się nawet do poziomu tych obżartuchów. Ich wypieki przygotowywano w zadaszonych kuchniach, stanowiących dobudowę do dworku, a robili to kuchcikowie, którymi zarządzali kuchmistrzowie. Jednak przepisów ze szlacheckich stołów pojawiało się już dużo, przeskoczymy więc nowożytność i telemarkiem lądujemy w XIX wieku. A jest tu o czym opowiadać, ponieważ z tego okresu pochodzi książka kucharska, która zaskoczyła mnie kilkoma rzeczami. Po pierwsze, powrót do starożytności i dokładnych ilości składników. Po drugie, książka popularnością biła na głowę dzieła Mickiewicza czy Słowackiego, a też została wydana na ziemiach polskich. Oto przepis z jedynych praktycznych przepisów Lucyny Ćwierczakiewiczówny, kuchennej celebrytki XIX wieku. Przepis dotyczył ciasta migdałowego dla chorych. Dlatego dla chorych, że pozbawione było mąki i cukru. Wspomniałem, że podane są dokładne ilości składników, niestety w nieużywanych dzisiaj jednostkach, takich jak funty i łuty, sporadycznie kwarty i kwaterki, postaram się to przetłumaczyć. Wszystkie składniki naszego ciasta to migdały, jajka i masło. Wydaje się prosto, ale przygotowanie jest dużo trudniejsze. Na początku należało opalić, obrać i zetrzeć dwie szklanki migdałów i szklankę świeżego masła rozetrzeć na śmietanę. Do masła pojedynczo dodawano 15 żółtek z jajka, po każdym sypiąc łyżkę utartych migdałów. I tutaj możemy dziękować, że żyjemy w XXI wieku i mamy miksery, ponieważ następnie należało to ręcznie ubijać przez godzinę. Potem dla odmiany ubić 15 białek na pianę i stopniowo dodawać do masy, ciągle ubijając. Ostatnim krokiem było wlanie tego do blachy, bądź co ciekawe grubej tekturowej formy do pieczenia i upieczenie. Ręce by mi po takiej ilości ubijania po prostu odpadły. Trochę za dużo dziwnych składników się dzisiaj pojawiło, moim zdaniem. Dlatego, aby nieco uprościć, na koniec przedstawiam amerykański przepis z czasów wielkiego kryzysu. Pochodzi on z 1929 roku i składa się z ledwie kilku składników. Wody, mąki, masła, cukru i ewentualnie jajek. Gramatura składników nie ma wielkiego znaczenia, ważne, aby nie przesadzić z mąką. Od razu powiem, że wielki kryzys nie wziął swojej nazwy znikąd, stąd prostota przepisu. Na początku trzeba przygotować ciasto. Do ułożonej z niego formy nalewało się wody, sypano trochę mąki, ogrom cukru i układano pokrojoną na kawałki połówkę kostki masła. To wszystko wrzucano do piekarnika i pieczono. Gotowy wypiek wyglądem przypominał smutnego żelka na cieście od pizzy. Powiem szczerze, że nigdy nie chciałbym być zmuszony do jedzenia tego typu wypieków. Na samą myśl jest mi słabo. I na tym nasza podróż po historii wypieków dobiega końca. Choć każdy przepis był inny, to starałem się pokazać Wam, jak pieczenie naszych przodków ewoluowało. Obecny etap ewolucji pieczenia możecie zgłębiać samodzielnie, do czego Was cieplutko zachęcam. Miłego dnia.